Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Tydzień bardzo gorący, sporo się działo, zwroty jak w sensacyjnym, dobrym filmie. O tym wszystkim porozmawiamy w studio goście. Elżbieta Królikowska-Awis, publicystka, komentatorka spraw międzynarodowych. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci. I za chwilę tutaj na tym krześle zasiądzie redaktor Jacek Łęski, publicysta TVP. Jarosław Kaczyński ogłosił zwrot w sprawie nagród. No to była bardzo zaskakująca decyzja, niespodziewana, ale także o nieznanych jeszcze konsekwencjach. Zobaczmy, posłuchajmy.
To jest, proszę Państwa, za mało.
W ramach hasła, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt ustawy obniżającej o 20% pensje posłów i senatorów. Partia chce także wprowadzenia nowych, niższych limitów dla samorządowców, a także zniesienia wszelkich dodatków dla osób na kierowniczych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa.
Będzie w tej chwili dużo, dużo skromniej. Dużo skromniej niż było dotychczas. Po pierwsze, uczciwość. Ta rozumiana w sposób najprostszy, materialna. Do władzy nie idzie się dla pieniędzy.
Koń zawinił, kozę powiesili, bo winni temu są przecież ministrowie i rząd.
To jest absurdalne. Uderzać, zabierać pieniądze z uposażenia poselskiego, żeby pokazać, że wszyscy mają być równi, ale równi w stosunku do kogo?
Sprawa nagród jest społecznie nieakceptowana, dlatego wyciągamy z tego wnioski. Natomiast nie jest to żadna afera.
Grzegorz Schetyna się uśmiecha, ale jest pytanie, co zrobi opozycja. Stanisław Janecki, jak ocenia ten ruch Jarosława Kaczyńskiego? Czy on wynika z presji, z wyników badań opinii publicznej? No Jarosław Kaczyński sygnalizował, że on właściwie poglądy ma nieco inne, ale powiedział Vox Populi, Vox Dei, czyli głos ludu, głos Boga, muszę. Taki komunikat można wyczytać.
No, to należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach politycznych. To znaczy był kryzys polityczny niewątpliwie, który narastał. Platforma Obywatelska zrobiła kampanię obwoźną z tymi plakatami, gdzie na różnych przyczepach były wizerunki osób, które pobrały te nagrody.
Tak zwany konwój wstydu.
Tak, konwój wstydu. I to zaczęło, z taką spiralę populizmu wpadło. I oczywiście na to jedynym sposobem było zagranie też w jakimś sensie populistyczne, no bo trzeba zadziałać tym samym, żeby przeciąć i jeszcze z pewną nadwyżką, żeby ewentualnie uniemożliwić grzanie tym tematem w przyszłości. Jest wszystkim
ta nadwyżka
tym,
to zapowiedź cięć pensji, uposażeń parlamentarzystów.
Parlamentarzystów, tak. W spółkach Skarbu Państwa, w spółkach komunalnych. Tych spółek komunalnych jest przecież prawie 3,5 tysiąca, a tych stanowisk kilkanaście tysięcy. Więc żeby ten populizm nie był ciągnięty w dalszym ciągu i ta licytacja na to, kto jest bardziej oszczędny, skromny i tak dalej, to takie uderzenie mocne, które politycznie rozwiązuje problem, choć merytorycznie pewnie nie. Wszyscy ci, którzy z Państwa pamiętają słynną erupcję ropy w Karlinie, w zachodniopomorskim i inne takie tego typu wypadki, to wiedzą, że jak zapali się szyb czy odwiert, to czasem wysada się go w powietrze po prostu, bo inaczej nie ma sposobu, żeby zapanować nad tym.
I to było
tym.
Takie wysadzenie
szybu
w powietrze?
Jarosław Kaczyński wysadził szyb populistyczny w powietrze.
Narasta fala, używając, nie można się jej przed nią obronić.
Używając tej samej metody, ponieważ pełzająco wyglądało na to, że to byłoby paliwo na kolejne miesiące. I nie dałoby się z tym nic zrobić, a tak będzie pewna powściągliwość i myślę punkt startu także do tego, żeby merytorycznie o tym podyskutować, chociaż przed wyborami samorządowymi nie sądzę, żeby był dobry klimat. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, która jest pomijana. To znaczy prezes Kaczyński powiedział, że jeśli ktoś nie spełni tych kryteriów, to znaczy na przykład nie odda tych nagród, to mówiąc brutalnie, wypada z polityki. I to jest też jakaś taka od kuchni forma przewietrzenia trochę szeregów politycznych, ponieważ znajdzie się wtedy miejsce dla nowych ludzi. Dlatego, że jeśli ktoś długo działa w polityce, to się przyzwyczaja do pewnych przywilejów, które się z tym wiążą. Natomiast nowi ludzie, którzy przyjdą, tak jak ktoś w korporacji pracuje, gotowi są się poświęcić przez kilka lat.
Czasami zwalnia się ludzi na wysokich stanowiskach po to, żeby, nie wiem, oszczędzić, czy wziąć jakiś bardziej energiczny.
Bo ci młodzi są, ci nowi są skłonni poświęcić się za mniejsze pieniądze, bo to tak jak w korporacjach się w CV zdobywa punkty, czy w szkołach, i w ten sposób się zdobywa te punkty, Jacek, i odnawia scenę.
Jacek Łęski, jak na to patrzy, no, pojawia się też ten problem potencjalnej selekcji negatywnej do polityki, bo te zarobki posłów, no już nieadekwatne, nie w stosunku nawet do pensji przeciętnych Polaków, ale w stosunku do otoczenia biznesowego, także medialnego, w którym politycy się obracają. One stają się no, jeszcze niższe.
Ja mogę powiedzieć, że jestem w podobnej sytuacji jak Jarosław Kaczyński, bo ja też nie bardzo się zgadzam z tym takim trendem, żeby ludziom na wysokich stanowiskach obcinać pieniądze, ponieważ to jest i odpowiedzialność, i to do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Natomiast ja rozumiem jakoś powody, dla którego w Polsce jest taka niechęć do tego typu wysokich zarobków właśnie, nie wiem, posłów, senatorów, samorządowców, ministrów. No po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, że tam może trafić byle kto. Tak? A jakość jego pracy jest trudno ją ocenić, a bardzo często widzieliśmy, że jest kiepska. Więc to jest w ogóle otwarcie rozmowy na temat jakości w polityce, za co my płacimy tak naprawdę. No i jeżeli już wziąć takie kryteria, no to zarzucanie rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że on tutaj właśnie jakąś rozpasaną konsumpcję prowadzi, kompletnie nieadekwatną do wyników, no to jest wyjątkowo, tak powiem, haniebny zabieg.
Ja myślę, że Jarosław Kaczyński zdecydował się na tak radykalny tak naprawdę ruch, dlatego że obawiał się powtórki z lat 2005-2007, gdy rząd działający na rzecz egalitaryzmu, rząd zabiegający o interes publiczny, został skutecznie przedstawiony przez media i opozycję jako rząd właśnie rozpasany, prawda, nieudolny.
Ktoś powiedział, że gdyby w korporacji zarząd firmy uzyskał takie wyniki jak rząd PiS-u w latach 2015-2017, to dostałby 100% podwyżki. Każdy, tak?
No bo żeby to, tylko 100%.
Bo to są wyniki, bo jakby jeżeli mierzyć efektywność rządzenia, jakby, no też jakby wynikami gospodarczymi, no rząd ma wyniki gospodarcze znakomite. I tak naprawdę najdroższe i najbardziej kosztowne, najbardziej takie obciążające kieszeń podatnika jest głupie rządzenie. To jest najdroższe. A nie to, czy minister jeździ z Skodą, przepraszam, czy BMW, tak? No bo to jest w skali wydatków państwa, to nie ma większego znaczenia. Natomiast ruch polityczny, zgodzę się z Staszkiem Jadeckim, no trzeba to było jakoś przeciąć. Zostało to przecięte. Jestem bardzo ciekaw, czy opozycja, która w czasach swoich rządów no, przyzwyczaiła się również do tak bardzo wysokich, no, do tego, że pieniądze tam krążyły bardzo różne i w bardzo dziwny sposób, co dzisiaj odkrywamy w różnych aferach najróżniejszego typu. Czy oni poprą ten projekt?
No, są też pomysły, żeby jeszcze dalej ciąć. Michał Kamiński zgłosił projekt, żeby obniżyć pensje poselskie do średniej krajowej. Elżbieta Królikowska-Awis.
Moi przedmówcy mówili o taktyce. Ja powiem troszkę o strategii. To znaczy, wiele się mówiło tutaj, właśnie padały takie słowa, sentencje jak Vox Populi, Vox Dei. Właśnie do polityki nie idzie się za pieniądze. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że w tej chwili już więcej niż tylko partia rządząca, konserwatywna, rozumie, że do polityki nie idzie się po pieniądze, prawda? Już jak gdyby ta prawda zaistniała. Tak. Ale ja powiem sekundę jeszcze.
Gdańska mówi coś zupełnie innego.
W każdym razie większość już rozumie właśnie, no, że nie można występować przeciwko temu właśnie tej sugestii Jarosława Kaczyńskiego. A teraz porównajmy to właśnie z Europą. Więc w Wielkiej Brytanii na przykład posłowie zarabiają około 76 tysięcy funtów rocznie. Czyli to się przekłada na około 7 tysięcy, powiedzmy sobie niepełne 7 tysięcy miesięcznie, co jest około 35 tysięcy, prawda, na nasze pieniądze. Ale tam to niby jest dużo, ale w Wielkiej Brytanii tanie mało, dlatego że tam na przykład nieruchomości są wynajmowane, prawda, przez posłów, te koszty są znacznie wyższe i tak dalej. Więc z drugiej strony właśnie posłowie otrzymują, powiedzmy sobie, te około 76 tysięcy funtów rocznie, ale już członkowie rządu dostają, na przykład premier dostaje jeszcze raz tyle, to znaczy też około 70 tysięcy, właśnie ministrowie otrzymują właśnie również jeszcze, powiedzmy sobie, część tego rocznego ekwiwalentu otrzymują nie tylko ministrowie, ale również...
Czyli co, zarabiają dobrze w sumie, tak?
To znaczy ministrowie, premier otrzymuje jeszcze raz tyle, prawda? Otrzymują ministrowie część, prawda, tej rocznego uposażenia, jeszcze otrzymuje marszałek Sejmu, czyli Mr. Speaker, prawda, oraz tak zwani whipowie partyjni, to znaczy ci, którzy strzegą etyki partyjnej i tak dalej.
Z tego wynika?
Z tego wynika fakt właśnie, że za te pieniądze, to nie są małe pieniądze, ale za te pieniądze oni muszą opłacić na przykład swoje biura poselskie, prawda, w terenie, swoją jakąś kawalerkę w Londynie, prawda, muszą opłacić transport i tak dalej, i tak dalej. Przekładając to właśnie na tak zwane warunki polskie, właśnie ktoś tam mówił, że należy obciąć właśnie, powiedzmy sobie, 35 tysięcy niech będzie i niech sobie taki poseł gospodaruje tymi pieniędzmi. Oczywiście to jest zupełnie bez sensu, dlatego że polityk musi wiedzieć, jak się będzie rozliczał. Dlatego że na przykład największa afera właśnie korupcyjna, która była w parlamencie brytyjskim w 2009 roku, proszę Państwa, dotyczyła właśnie wydatków poselskich. I posłowie muszą wiedzieć, że otrzymują, powiedzmy, tyle i tyle
to
pieniędzy.
To mogą, a tego nie
tak,
mogą.
Ale jeżeli się poślizną, to grozi im więzienie.
Jak ksiądz Henryk Zieliński patrzy na sprawę zarobków polityków i także ten ruch Jarosława Kaczyńskiego?
Znaczy, ruch Jarosława Kaczyńskiego był zrobiony zgodnie z ewangeliczną zasadą, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. A więc jeżeli opozycja zaczęła populistycznie wytykać premię, no to w tym momencie on przebił ich jeszcze
dalej. To zobaczymy,
dalej.
Kto wytrzyma.
Tak, kto zejdzie wytrzyma niżej, w tym tak? wszystkim. Natomiast zwróćmy uwagę, że to się dokonuje przed wyborami samorządowymi ta obniżka dotyczy również uposażenia samorządowców. Mamy i tak chory system według mnie, dlatego że w tej chwili prezydent miasta, bądź jakiego miasta, ma wyznaczone wynagrodzenie, ale już zastępca prezydenta miasta nie ma wyznaczonego wynagrodzenia i często tak, że zastępca prezydenta miasta albo jakiś ekspert, doradca zarabia więcej niż prezydent miasta. My jesteśmy chyba przed grubą dyskusją na ten temat, jak to zrobić i rzeczywiście to, co jest zasadniczym wynagrodzeniem prezydenta miasta, parlamentarzysty czy ministra, to nie są duże wynagrodzenia. To u nas w tej chwili w Polsce wynagrodzenie ministra to jest chyba około 12 tysięcy złotych brutto. W sektorze prywatnym są to znacznie większe wynagrodzenia. W spółkach Skarbu Państwa mogą być i o wiele, wiele
wielokrotnie
większe. Natomiast ja tak słuchając tych argumentacji, bo gdy chodzi o kierunek, nie chcę się wtrącać w przepychanki między opozycją i koalicją w tych sprawach, gdy chodzi o pieniądze. Natomiast, nie tylko pieniądze, ale poparcie społeczne ostatecznie. Natomiast chciałbym trzymać pana Jarosława Kaczyńskiego z tą jego deklaracją Vox Populi, Vox Dei, również w tym, co dotyczy obrony życia, że te 830 tysięcy podpisów za ochroną życia też zostanie uznane Vox Populi, Vox Dei.
Króciutko parę liczb, bo to wszystko zależy od proporcji. To znaczy, jeśli porównamy ze średnią płacą, w odniesieniu do średniej płacy w gospodarce narodowej w Polsce, która wynosi za 2017 rok 4272 zł, to te 12 526 zł poselskie to jest 2,8 średniej pensji. W Wielkiej Brytanii po odliczeniu tych rzeczy to jest 2,1 w Wielkiej Brytanii.
A dwukrotna londyńska
tak.
pensja.
Natomiast w Niemczech to jest 2,54 na przykład, ale w takich krajach jak Hiszpania 1,16. W większości krajów typu, nie wiem, Szwecja, Holandia, Belgia to jest poniżej 2. Rozpasane są tylko Włochy, które mają 4,6 średnich pensji i Japonia, która ma ponad 5. Stany Zjednoczone 3,2.
Ale postawmy też pytanie, co wynika dla takiej dynamiki politycznej z całej tej sytuacji, no bo mamy taki oto obraz, że presja tabloidów sprzężonych z opozycją wymusiła jednak radykalizację radykalną zmianę kursu obozu rządzącego. Mamy w gazetach, dziś na przykład w Gazecie Wyborczej, właściwie ogłaszanie już niemalże końca PiS-u. Władza się wymyka, prawda? Czy ta dynamika rzeczywiście coś oznacza? Jacek Łęcki.
Ta dynamika oznacza tyle, że opozycja i zaprzyjaźnione z nią media uznały, że to jest właściwie jedyny w tej chwili już pomysł na to, co zrobić z PiS-em, tak? No bo inny sposób się nie dawało, no więc pojedźmy populistycznie o pieniądze. A pieniądze zawsze budzą emocje. Więc to mi się wydaje, że z tego tyle wynika. Czy to wynika z tej całej kampanii, że PiS traci władzę, czy że się ta władza mu wymyka, czy to, że to jest dekompozycja obozu władzy? Nie sądzę, absolutnie nie.
Stanisław Janiecki.
Opozycja wsiadła na konia, na którym w Polsce można dość daleko zajechać. To znaczy zawsze, jak się zagląda do kieszeni politykom i to jeszcze w aurze tego, że po pierwsze są nierobami, po drugie nieudacznikami i za to biorą pieniądze, to bardzo łatwo...
Zwłaszcza, że te kilkadziesiąt tysięcy brzmi bardzo konkretnie. Jak mówimy na przykład o 30 miliardach rocznie z VAT-u, no to brzmi jest trochę abstrakcyjnie.
To jest zbyt abstrakcyjne i to działa. Tylko problem jest tego typu, że Jarosław Kaczyński zastosował wariant wybuchowy, to znaczy właśnie
wysadził
ten szyb naftowy, więc bardzo trudno będzie tym grać. Po drugie, wprawdzie do wyborów samorządowych jest już tylko około 7 miesięcy, ale do wyborów parlamentarnych to jest ponad rok i 7 miesięcy i tu bardzo dużo może się zmienić i wpływ na emocje może także opinii publicznej, ale na układankę partyjną, także to, co usłyszymy 14 kwietnia podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bo jeśli w następnych 2-3 miesiącach pójdą za tym konkrety, ja zawsze od rządu oczekuję, żeby po wyczerpaniu się jednej idei, jak było 500+, takiej napędzającej, pojawiła się następna idea, ale nie taka abstrakcyjna, tylko taka, która trafia do konkretnych ludzi. Jeśli taka idea się pojawi, to ta cała zawierucha wokół nagród będzie rzeczą, epizodem, który już pod koniec 2018 roku zostanie zapomniany.
Elżbieta Królikowska-Ewis, jak patrzę na dynamikę polityczną w kontekście tej sprawy? Bo widać też, że tabloidy żądają więcej. Tutaj słyszymy już, prawda, oddajcie przywileje. Te rzekomo straszne przywileje to są na przykład prawa do korzystania z bezpłatnych taksówek. No, posłowie na przykład jeżdżą do telewizji taksówką.
Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że to hasło zostało wywołane, ponieważ na to czekaliśmy 75 lat, prawda? 45 lat komuny i tak dalej. Tylko w tej chwili musimy nadać temu, wszystko będzie zależało od nadania temu i odpowiedniej dynamiki i zdyscyplinować to. To znaczy, mowy nie ma, żeby powtórzyła się historia z nagrodami dla ministrów przyznawanymi przez nich samych. Oni muszą
to brzmi bardzo niezręcznie, tak.
Tego nie wolno robić. Ja myślę, że jest taka masa właśnie przykładów, no choćby ta Wielka Brytania, że posłowie na przykład są określone kwoty, prawda? Posłowie otrzymują, jest pensja, ministrowie mają dodatek do pensji, prawda, i tak dalej. Posłowie mają wydatki właśnie poselskie, ale potem bardzo precyzyjnie się muszą z tych wydatków właśnie...
No u nas też się rozliczają, tłumaczyć. To nie jest ale tak, że wszystko być, można. Są pewne szare strefy oczywiście.
Tam nie ma szarych stref, po prostu nie wolno. Jeżeli ktoś, 39 posłów z różnych ugrupowań politycznych, właśnie w tym 2009 roku wpadło i co się okazało? Okazało się, że 3 osoby wylądowały w więzieniu za właśnie nieprawidłowe wydatkowanie tych poselskich
kosztów. Ksiądz Henryk Zieliński, czy ta sprawa, też takie zachwianie sondażowe, czy to coś oznacza, to jest jakiś trwały trend w ocenie
księdza? To zmieniło w tej chwili całą jak gdyby proporcję dyskusji, bo właśnie ze względu na te wybory samorządowe, w tej chwili zwróćmy uwagę, że w samorządach jednak opozycja ma większość na razie.
Zdecydowaną.
I zwróćmy uwagę na to, że w tej chwili przywódcy opozycji zaczynają być przeciwko tym cięciom. To oni zaczynają się tłumaczyć. To jest odwrotnie. Więc moje stanowisko jest takie, przepraszam, się zgadzam akurat z faktem, który rzadko czytuję, ale jestem za tym, żeby to było wszystko bardzo klarowne. Podwyżka pensji, obcięcie przywilejów. Niech to będzie klarowne. w jaki sposób jest to wszystko wydawane.
Jeżeli ta dyskusja do tego doprowadzi, że ten system zostanie uszczelniony, będzie klarowny, będzie transparentny, no to będzie z pożytkiem dla wszystkich.
Nowy wzorzec właśnie, który będzie dyscyplinował te wszystkie pensje, wydatki i tak dalej.
W Polsce zaplecze posła jest bardzo ubogie. Jak się jest w Kongresie Amerykańskim, to zaplecze każdego deputowanego to jest fabryka, która na niego pracuje i ma do tego środki. U nas to 14 tysięcy na biuro. To nie są wielkie pieniądze.
A propos konwojów wstydu, czyli te billboardy Platformy, to Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, chyba trafnie powiedział, że prawdziwy konwój wstydu to było to paliwo, które wjeżdżało, nielegalne paliwo przez lata. No ja pamiętam taki materiał Jana Pospieszalskiego w programie Warto Rozmawiać, który stanął z kamerą na granicy i po prostu filmował, pokazywał te tiry, pojechał tam do tego miejsca, gdzie one tankują to paliwo. Wszyscy wiedzieli, że ono wjeżdża, parę miliardów rocznie, nikt nic nie zrobił. No to był prawdziwy konwój wstydu i tak może też niech to będzie puenta całej tej sytuacji. Ale mamy też kolejne zdarzenie. Ustawa degradacyjna, która miała pozbawić stopni generalskich między innymi członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która wprowadzała stan wojenny, została przez prezydenta zawetowana. Przywołajmy jeszcze raz wypowiedź prezydenta w tej sprawie.
Rozwiązanie, które zostało przyjęte w ustawie, które powoduje, że wszyscy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, oczywiście z tymi podpułkownikami, pułkownikami, a więc także generałem Hermaszewskim włącznie, nie mają możliwości złożenia żadnych wyjaśnień, chociaż większość z nich żyje do dzisiaj. I nie mają możliwości następnie złożenia żadnego środka odwoławczego. Jest czymś, z czym jako prezydent zgodzić się nie mogę.
Prezydent zapewniał, że to nie jest koniec tej sprawy, ale mamy wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z tej konferencji, na której ogłaszał również cięcia w pensjach poselskich, senatorskich i oddanie nagród. Jarosław Kaczyński powiedział, prezydent nas nie uprzedził o wecie, nie będziemy partycypowali, czy nie będziemy uczestniczyli w tych pracach, które prezydent zapowiada. Uznaliśmy tę sprawę za zamkniętą. Co to znaczy? Stanisław Janecki.
Znowu wysadzenie szybu.
To znaczy?
Ta sama metoda. To znaczy ucieczka od problemu, który rozłaziłby się i byłby trudny do skonsumowania. Są ważne rzeczy. To jest istotne.
Czy Jarosław Kaczyński po prostu też nie chce w tym znaczy nie chce tej sprawy kontynuować. Nie chce, żeby to nie jest przeciwko prezydentowi.
To nie jest w gruncie rzeczy przeciwko prezydentowi. Jarosław Kaczyński nie chce, żeby ta sprawa gniła i rozłaziła się przez wiele miesięcy, bo tak by się działo, demonstrowaliby różni wojskowi, mówili, jak to znowu władza się na nich myści i tak dalej, odbiera stopnie zmarłym. Wielka debata niepotrzebna, jak szybko ustawa przyjęta. Ta debata by się zakończyła jakoś tam, a tak byłaby rozwleczona na miesiące i trzeba było to przeciąć.
Ale prezydent nas nie uprzedził, mówi Jarosław Kaczyński.
No tak, no bo prezydent tutaj zadziałał trochę myśląc chyba o swoich szansach wyborczych jednak, no bo prezydent musi mieć 50+1, żeby wygrać wybory, więc trochę musi apelować do innego elektoratu. Nie wiem, czy to jest akurat rachunek rozsądny, bo może więcej się na takiej decyzji traci niż zyskuje, ale decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby ten temat odrzucić, może też działać na korzyść prezydenta, bo on też nie będzie w to zaangażowany, bo nie sądzę, żeby miały sens jego konsultacje w tej sprawie, więc finalnie może to się także opłacić prezydentowi. Natomiast jeśli chodzi o ten zarzut pana prezydenta, że członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tak zwanej WRONY, nie mieli tej instancji odwoławczej. No, Sąd Okręgowy w Warszawie w 2012 roku uznał Wojskową Radę Ocalenia Narodowego za grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. Czterech generałów, czyli Jaruzelskiego, Kiszczaka, Siwickiego i Tuczapskiego jako przywódców tej grupy zbrojnej próbowano osądzić, osądzono tylko Kiszczaka, tamtych wyłączono z powodu stanu zdrowia. Więc jeśli, bo to jest prawomocny wyrok, jeśli prawodawca ma do czynienia z grupą przestępczą, to uzasadniony jest artykuł 2 ustawy degradacyjnej, który mówi, że z mocy prawa ci ludzie nie mają są degradowani, tak jak z mocy prawa w Niemczech Wschodnich, w Czechach. Na Słowacji to nie weszło, bo po rozpadzie Czechosłowacji Słowacja uniknęła, ale w większości krajów postkomunistycznych z mocy prawa SBC-y czy UBC-y w tych krajach, komuniści od szczebla nawet powiatowego nie mogli sprawować urzędów przez 5, przez 10 lat. I tu dokładnie zastosowano ten sam manewr. Co więcej, Europejski Trybunał Praw Człowieka, który badał te sprawy, bo to wszystko się działo w latach 91, 92, 93, przyznał rację ustawodawcom w krajach postkomunistycznych, że można jednorazowo taką akcję przeprowadzić.
Jacek Łęski, czy to koniec tej sprawy? Czy tu są jakieś granice tego, co możliwe w takim rozliczeniu z przeszłością? Że to już będą generałami do końca. Trochę też tutaj pewnie generał Hermaszewski jest też takim tłem niewypowiedzianym.
Ja jestem zdumiony w ogóle tą sprawą, ponieważ takie przywoływanie tutaj generała Hermaszewskiego mi przypomina...
Że wydano mu rozkaz rzekomo przynależności do Wrony, dopisano go bez jego wiedzy, bez jego zgody.
A 14 grudnia brał udział w posiedzeniu Wrony, gdzie mu przydzielono zadania dbania o organizacje młodzieżowe w wojsku.
To akurat to tłumaczenie...
To studia w Moskwie, gdzie posyłano najpewniejszych ludzi.
Tłumaczenie Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, która mówiła, że tak ukazały się pewne teksty sygnowane moim nazwiskiem, niestety właśnie.
W marcu 68 roku.
Tak, ona oczywiście prawdopodobnie w ogóle nie jedzie, a tak samo jak generał Hermaszewski, półprzytomny, ściągnięty na radę.
Może jest tak, że takie sprawy można robić zaraz po wyborach, gdy mandat jest świeży, a później, gdy rzeczywistość już...
Ale powiem szczerze, jestem zaskoczony dwoma rzeczami. Po pierwsze tym, że prezydent po raz kolejny zaskakuje większość sejmową, robiąc weto bez jakby wcześniejszych sygnałów.
No buduje wizerunek strażnika, kogoś, kto jest podmiotowy. Ja myślę, że takich wet będzie więcej.
Być może, natomiast moim zdaniem kalkulacja, że to mu się zwróci w sensie takiego poparcia wyborczego właśnie byłych generałów, sądzę, że to jest absolutnie fałszywa kalkulacja i że nie ma takiego elektoratu, który będzie po tego typu manewrze chciał zagłosować na prezydenta Dudę, bo mówi, a jednak no, generał zachował to, jednak to na niego
Bylibyśmy nie zamyka na to, nie zamyka to zabiegów o pewne grupy społeczne, politycznie patrząc, nie zamyka. Tak? Nie zatrzaskuje
furtki.
Ale
moim zdaniem koszt per saldo dla prezydenta Dudy jest tutaj...
Inna sprawa, że jak będzie zderzenie z Donaldem Tuskiem, na co wygląda, no to najtwardsi antykomuniści zapomną to prezydentowi.
Tak myślę. Natomiast sama argumentacja, że tu nie może, tu trzeba mieć procedurę odwoławczą, no przypominam, że to jest wojsko. Tak? Znaczy, rozmawiamy o wojsku. No, w wojsku pomysł, że jak chcemy zdegradować pułkownika, bo coś źle zrobił, w wojsku zostaje wydany rozkaz, że on zostaje zdegradowany. A on mówi, ale chwileczkę, może pójdę z tym do sądu. Ja się nie spotkałem z taką, nie jestem może jakąś tam specem od prawa wojskowego, ale trudno mi sobie wyobrazić w wojsku tego typu procedurę.
Elżbieta Kulikowska.
Więc ja myślę, że pan prezydent już rozpoczął od lata ubiegłego roku kampanię prezydencką. To znaczy rzeczywiście odwołuje się przecież to przesłanie właśnie tej ustawy o reformie sądownictwa oraz z kolei za zawetowanie tej ustawie degradacyjnej. Wiadomo, że to jest jak gdyby mrugnięcie, prawda, i odwołanie się do tego elektoratu, który mógłby pozyskać. Ale to jest, pan prezydent ma chyba niezbyt dobrych doradców, dlatego że takimi ruchami traci elektorat poprzedni, który na niego głosował. Przecież setki tysięcy ludzi właśnie już ja słyszę z wielu stron, że nie będzie głosował, prawda?
No ale czyli to na Donalda Tuska zagłosują, no to to jest
nie,
też...
Nie wiadomo, być może. Ja mówię o sytuacji dziś, prawda, że tak właśnie jest, natomiast nie zdobędzie sobie elektoratu tego, który będzie głosował na zupełnie kogo innego. I teraz jest cała masa ludzi, prawda, kombatantów, prawda, jak na przykład ja, którzy wiele lat czekaliśmy przynajmniej na minimalny odruch sprawiedliwości, prawda? Na jakieś wyrównanie, przynajmniej w
serii symbolicznej. Ta dotkliwość została jednak wprowadzona, bo obcięto te emerytury. No też pamiętajmy o tym i renty komunistyczne.
To nie tylko o to chodzi. Tak.
Wojskowym nie.
To nie tylko o to chodzi, ale chodzi również o to, jaki sygnał, prawda, takie zawetowanie ustawy degradacyjnej, jaki sygnał niesie do społeczeństwa właśnie. Przecież gdyby ta ustawa została podpisana. Tu chodzi o zdrowie społeczeństwa, o zdrowie moralne społeczeństwa.
Że albo jest fundament niepodległościowy państwa polskiego, albo tego nie ma.
Tak, oczywiście.
Albo jest to dyskusyjne.
Tak, i chodzi również o czystość systemu, systemu klasy politycznej. Bo na przykład w Wielkiej Brytanii jest taka zasada, że istnieją tutaj, prawda, istnieją programy partii politycznej, ale ponad tym istnieje sfera wartości wspólnych, gdzie jest na przykład prawda, interes państwa, niezgoda na korupcję i tak dalej.
No jak patrzymy to, co robi na przykład Jeremy Corbyn, lider Labour Party obecnie, no to też tam się rozprzęgło.
Ja mówię ksiądz Henryk Zieliński. Ale czy mogę jeszcze zdecydować? Czyli chodzi tutaj o zdrowie społeczne, o to, żeby dzieci, młodzież była wychowywana, prawda, we właściwym systemie wartości, żołnierze formowani również, ale chodzi o czystość klasy politycznej.
Ja w dwóch zdaniach postaram się powiedzieć to, co mam. Pierwsza sprawa. Proszę Państwa, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, to ja jestem zdania, że w państwie prawa nawet przestępcy, ewidentni przestępcy, mają prawo do sprawiedliwego sądu. I prezydent według mnie stanął na tym stanowisku, upominając się o prawo do sprawiedliwego sądu, nawet
odwołania się do sądu? Tak, z wyjątkiem Wrony.
No więc właśnie, z wyjątkiem. Natomiast każdy, nawet przestępca, ma prawo według mnie do sprawiedliwego sądu. Jeżeli tego nie gwarantujemy, to kończymy albo wtedy Komisja Europejska, albo Strasburg.
Na przykład
ktoś.
Zofia Romaszewska, doradca prezydenta, mówi, ta ustawa jest w ogóle niepotrzebna, bo przedkłada jakby symbolikę nad rzeczywistość.
To znaczy, ja nie chcę
czyli
też
są sygnały, że to nie chodzi tylko o procedury.
A druga sprawa w tym wszystkim to taka, że proszę Państwa, uważam, że brniemy w ślepy zaułek, interpretując zachowania pana prezydenta w kontekście przedwyborczym, kampanii. Rzeczywiście, oni muszą zetrzeć się pewnie z Donaldem Tuskiem. Natomiast prezydent nieraz deklarował to w różnych wywiadach, że gotów jest przegrać kampanię wyborczą w imię zachowania swoich zasad. I ja przyjmuję to za dobrą
zasadę. O tym wecie do tej ustawy degradacyjnej, tak nie dowierzałem w pewnym momencie i przypomniałem sobie taką scenę, jak prezydent Duda odznacza jednego z kombatantów na kolanach przed nim, ponieważ ten był na wózku, tak? I to był bardzo piękny gest, który ja zapamiętałem, który mi się bardzo spodobał. I tak sobie porównałem te dwie sceny właśnie, odznaczenie tego kombatanta na kolanach i z drugiej strony niechęć do postawienia kropki nad i w sprawie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i degradacji ludzi, którzy odpowiadali za, no, za przestępcze działania.
Tak.
I mi się to nie klei po prostu. Te dwa wizerunki moim zdaniem są zupełnie niespójne.
Sąd Okręgowy poza tym uznał, że Wrona złamała konstytucję PRL-u i złamała prawo ówczesne.
Panie redaktorze,
czyli stan wojenny był nielegalny.
Odpowiedzialność i oskarżenie i skazanie całej instytucji, bądź też, jak tak mówił, jednej osoby, to nie znaczy, że odpowiedzialność poszczególnych jednostek biorących udział w tej instytucji jest jednakowa.
Na pewno prezydent dość trafnie tutaj zdiagnozował pewne nastroje społeczne i myślę, że tego typu weta będą jakimś tam ważnym argumentem w kampanii wyborczej, no ale jest też obietnica, że głowa państwa tej sprawy tak nie zostawi. Proszę Państwa, przed nami 10 kwietnia, ważna 8. rocznica tragedii smoleńskiej. Ważna także dlatego, że będzie pomnik odsłonięty w Warszawie na Placu Piłsudskiego, a już teraz, już wczoraj w Budapeszcie odsłonięto pomnik ofiar katastrofy. Zobaczmy.
Węgry są solidarne z ofiarami tragedii smoleńskiej, katyńskiej oraz z rodzinami ofiar. Naród węgierski jest solidarny z narodem polskim. Takie jest dzisiejsze przesłanie.
Zbudujemy tę Europę, o którą oni walczyli, którą dla nas wymarzyli. Niech Bóg błogosławi Polskę, niech Bóg błogosławi Węgry.
Przed nami więc kolejna rocznica, także dyskusje na temat wyjaśniania tragedii smoleńskiej. Jest podkomisja ministra Macierewicza, jest też zespół prokuratorów, ale na początek może zwróćmy uwagę na to, że ten pomnik okazały, ładny, imponujący, powstał w Budapeszcie i taką miałem refleksję, że tak wiele osób szydzi z tej przyjaźni polsko-węgierskiej, ale jednak w naszej części świata, jeżeli dwa narody przyjaźnią się i to jest taka przyjaźń rzeczywiście, no, solidna, na trwałym fundamencie, to jest poważny kapitał. księże Henryku?
Nie, no to jest niewątpliwie bardzo duży kapitał i należy się z tego cieszyć i należy budować przyjaźń i pielęgnować przyjaźń również z małymi narodami.
No Węgry nie są takim małym narodem, psychicznie uważają się za naród duży.
Ja rozumiem, to jest kwestia jeszcze czasów Imperium Austro-Węgierskiego, pewnego dziedzictwa.
Mają też moc w sobie,
wolę. To prawda, to prawda. Nas, gdy chodzi o liczbę Węgrów w porównaniu do liczby obywateli Niemiec, w tym znaczeniu mówię o małym narodzie w znaczeniu demograficznym, że nie należy lekceważyć także Litwy, Łotwy, Estonii, mówiąc, że tam jest po milion czy po kilka milionów mieszkańców.
Mnie cieszy, że buduje się również instytucje, które tę przyjaźń no jakby rozwijają. Te instytuty polsko-węgierskie, no jest mowa o jakimś banku Grupy Wyszehradzkiej. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby nie kończyć na słowa, przełożyć
ale też na forum kościelnym naszym ta współpraca wygląda bardzo dobrze. Było przecież niedawno wystąpienie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego na Węgrzech. Warto przeczytać to. Natomiast ja wracam akurat z rekolekcji prowadzonych dla kapłanów w Zakopanem. I to, co mnie najbardziej ucieszyło, to obecność na tych rekolekcjach dla polskich księży, księży ze Słowacji również. Na forum kościelnym również to braterstwo takie, nie mówiąc tutaj o jakimś internacjonalizmie czy czymś, ale to braterstwo na gruncie wartości chrześcijańskich jest bardzo żywe i to też trzeba pielęgnować.
Dodajmy, że Viktor Orbán jest protestantem, chociaż w Polsce się uważa, że jest katolikiem.
Elżbieta Królikowska, tak. Jarosław Kaczyński mówi, piękny gest, który umacnia naszą przyjaźń.
Oczywiście. Im więcej przyjaciół, zwłaszcza dla nas, w naszej sytuacji geopolitycznej, tym lepiej. Natomiast zwracam uwagę jeszcze na innego przyjaciela, to znaczy zobaczymy jeszcze, czy ten sojusz się w przyjaźń rozwinie na Wielką Brytanię. Ponieważ Wielka Brytania jest, jak mówią Anglicy, in the pickles, w takiej sytuacji, właśnie w tak trudnej sytuacji, że szuka przyjaciół dookoła. Jednym z nich jesteśmy my i rzeczywiście wiele się robi, żeby tę przyjaźń jakoś udowodnić.
Są tacy, którzy mówią, że Brytyjczycy są teraz mili, bo nas potrzebują, ale okienko się zamknie, wrócą
natomiast
swojej tradycyjnej
jeszcze jedno, mianowicie
postawy.
Powinniśmy egzekwować właśnie, aby rozwinąć przyjaźń polsko-brytyjską, powinniśmy egzekwować więcej.
Stanisław Janecki i o tym pomniku i także o tym, co nas czeka 10 kwietnia, bo to jest chyba rocznica zamykająca, przynajmniej w intencji liderów obozu rządzącego jakiś etap.
Jeśli chodzi o to, co się zdarzyło na Węgrzech, to Viktor Orbán wyraźnie podkreślił, że to jest największa katastrofa w pokojowych dziejach Polski i to trzeba powiedzieć i także w dziejach NATO. Nie było takiej katastrofy, gdzie tego typu zagłada całej elity by nastąpiła. Użyjmy takiego słowa, chociaż nie oczywiście w takim historycznym sensie. I choćby z tego powodu to wymaga specjalnego potraktowania, specjalnego upamiętnienia i te wszystkie targi o to, gdzie upamiętnić, no to, że jest jakiś monument na cmentarzu, to jest oczywiste. Natomiast w przestrzeni publicznej takie rzeczy powinny być upamiętnione, ponieważ w każdym demokratycznym państwie, gdyby zdarzyła się tego typu katastrofa, największa w demokratycznym świecie powojennym, to, a nawet od czasu istnienia lotnictwa oczywiście, to każdy by to upamiętnił w taki sposób, uczyniłby punktem honoru wyjaśnienie tego, więc to upieranie się Hanny Gronkiewicz-Waltz, Platformy Obywatelskiej, spychanie w różne dziwne miejsca tego memoriału, to jest rzecz absolutnie haniebna i nie do pogodzenia z chrześcijańskimi, demokratycznymi, liberalnymi standardami. Mam tylko nadzieję, że 8. rocznica i przy okazji odsłonięcie tego pomnika przebiegnie w innej atmosferze niż wcześniejsze obchody podczas miesięcznic, ponieważ byłoby wyjątkowo hańbiące, gdyby różne ugrupowania typu Obywatele RP w tym dniu znalazły sobie obawiam się tego samego.
Ja się założę, że znajdą.
Obawiam się tego samego, natomiast jest bez dwóch zdań, że to jest obowiązek państwowy. Jak wczoraj poszedł komunikat, że Platforma Obywatelska nie weźmie udziału w tych uroczystościach, napisałem na Twitterze, że to zrozumiałe, bo to uroczystość państwowa, a
ale
nie
jednocześnie
antypaństwowa.
Media opozycyjne, media lewicowo-liberalne sprawę Smoleńska wciąż podnoszą. No jest taka wyraźna próba udowodnienia, że właściwie wszystko zostało wtedy wyjaśnione w 2011-2012 roku, że to PiS nakłamał, oszukał Polaków. Ja myślę, że gdyby rzeczywiście no, Polacy nie wyczuwali, że coś jest nie tak w tym wyjaśnianiu, to ta sprawa nie byłaby tak żywa.
Ja myślę, że to jest bardzo symptomatyczne, że taki pomnik powstaje najpierw w Budapeszcie, a dopiero potem w Warszawie. To jest zdumiewająca historia.
No razem powstają, można powiedzieć, razem.
No tak, ale no pierwszy został odsłonięty w Budapeszcie. No więc wydaje się, że trudno znaleźć lepszy symbol tego, w jaki sposób no niektóre środowiska w Polsce potraktowały tą katastrofę i potrzebę jej upamiętnienia.
Ksiądz Zieliński, na koniec.
Ja patrzę na to, że niestety ta katastrofa smoleńska była nie tylko pewnym największą tragedią lotniczą w dziejach NATO i tak dalej, ale ja patrzę na to z punktu widzenia pewnej wojny cywilizacyjnej. Ona stała się punktem zwrotnym w pewnym momencie w walce o duszę Polaków i o tożsamość Polaków. Pamiętam publikacje, które w tamtym czasie po tym pogrzebie na placu Piłsudskiego były w Gazecie Wyborczej i w środowiskach krytyki politycznej. Te środowiska budujące tak zwane społeczeństwo otwarte George'a Sorosa w Polsce, upojone już sukcesem, że to się buduje, że to się udaje. Potem była masa frustracji polegającym na tym, że wydawało nam się, że już Polaków wypraliśmy z uczuć narodowych i z uczuć religijnych. Tymczasem tak przełomowe chwile Polacy przeżywać potrafią tylko w ten sposób. I tam, przy Krzyżu Smoleńskim, doszło do bardzo niebezpiecznego dla nas sojuszu środowisk skrajnie lewicowych, reprezentowanych przez krytykę polityczną, ze środowiskami społeczeństwa tak zwanego otwartego, reprezentowanych przez Fundację Batorego, Gazetę Wyborczą i te środowiska. I skutki tego trwają
ale
do dzisiaj.
Pamięć nie zginęła, pamięć trwa i będzie trwała i wyjaśnianie też katastrofy jednak postępuje. Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna informacja. Jutro w Telewizji Polskiej film Antoniego Krauzego Smoleńsk, no oczywiście w związku z rocznicą. Zachęcam do obejrzenia. Pozdrawiam stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Są to Radio Nadzieja w Łomży, Radio Warszawa, oczywiście Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Wija w Rzeszowie. Bardzo dziękuję. Dziękuję gościom. Elżbieta Kulikowska, Awis, ksiądz Henryk Zieliński, Jacek Łęcki, Stanisław Janecki. Proszę Państwa, zapraszam na salon dziennikarski za tydzień. Życzę miłej soboty, miłej niedzieli. Piękna pogoda. Zachęcamy do aktywności, do spacerów, do lektury dobrej prasy. Do zobaczenia.